Wyzwania na drodze do przemysłu 4.0. Twoja baza trendów. Balów Polska celebruje 25 lat działalności i zbierania doświadczeń. Doświadczeń współtworzonych z naszymi partnerami, czyli specjalistami i specjalistkami w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Rozmawiając z liderami branży automotive, budowy maszyn i nie tylko, poznajemy wyzwania i szanse, które w niedługim czasie zdefiniują ideę przemysłu 4.0. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy poświęconej optymalizacji pracy w przedsiębiorstwach oraz zwiększania efektywności pracy specjalistów.
Dzień dobry. Państwa gościem jest Konrad Gongor. Od kilkunastu lat współwłaściciel firmy ProAsem ze Skawiny koło Krakowa.
Dzień dobry. Właściwie nasza firma ma dwie główne gałęzie działalności. Pierwsza to jest projektowanie i budowa maszyn dla przemysłu, maszyn produkcyjnych. A druga gałąź to jest projektowanie i budowa robotów mobilnych, robotów transportowych do automatyzacji procesów intralogistycznych. Pomagamy naszym klientom uruchamiać produkcję nowych produktów oraz automatyzować istniejące procesy produkcyjne.
Konradzie, spotykaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o stylu pracy, o preferencjach osób zatrudnionych w firmach produkcyjnych i o tym, jak te czynniki wpływają na zmiany w sektorze produkcji i ostatecznie o tym, jak technologia wspiera przedsiębiorców wobec powyższych wyzwań.
Już przed pandemią było jasne, że zaczynają się problemy z pracownikami na rynku. Firmy rekrutacyjne robiły badania, z których wynikło, że do 2028 roku będzie brakować około 2 miliony stanowisk produkcyjnych, znaczy osób do obsadzenia tych stanowisk produkcyjnych, czyli będzie 2 miliony wakatów w Polsce do 2028 roku. A z ostatnich badań Manpower przeprowadzonego w listopadzie ubiegłego roku wynika, że około 70% firm w Polsce ma problemy z pozyskaniem pracowników i posiada wolne wakaty.
A w jakich obszarach najbardziej brakuje pracowników?
Zwykle są to stanowiska pracy takie jak operatorzy maszyn produkcyjnych, kierowcy wózków widłowych, specjaliści do spraw kontroli jakości, czy osoby, które nadzorują produkcję w firmach.
Co powinny zatem zrobić przedsiębiorstwa w związku z brakiem wystarczającej kadry? Ponieważ wiemy, że to się wiąże też z oczekiwaniami pracowników. Na pewno chcą oni w maksymalnym zakresie świadczyć pracę z domu. Uważają, że szkoda czasu na dojazdy. Wielu ludzi też uważa, że są bardziej produktywni też pracując zdalnie. No i hasło work-life balance także jest istotne dla nich. Więc co firmy mogą zrobić z tym?
Tutaj mamy to jakby dwa problemy poruszone. Pierwszy to jest praca zdalna, a drugi to jest brak osób, które chcą się podjąć takich prostszych prac. Jeśli chodzi o ten drugi problem, no to firmy będą musiały rozpocząć automatyzację procesów. Na przykład mamy procesy logistyczne, czyli procesy, w których zaangażowane były osoby do przewożenia palet, na przykład z linii produkcyjnej na doki czy na magazyn. I teraz widzę to tak, że coraz większa ilość firm będzie inwestowała w automatyzację tych procesów, czyli w zakupy robotów mobilnych, czy to robotów AGV, czy robotów AMR.
A co to są te roboty AMR?
To są autonomiczne mobilne roboty, czyli to są takie platformy, które mają wbudowaną w sobie baterię, więc one mogą sobie swobodnie jeździć po hali. One nawigują się za pomocą laserów, mają takie skanery bezpieczeństwa wbudowane i omiatają tymi wiązkami laserów otoczenie i porównują te obrysy, które skanują, które im wychodzą ze skanerów, z obrysami mapy fabryki, którą mają wczytaną do swojej pamięci. No i na tej podstawie te roboty się lokalizują w fabryce. To jest jedna gałąź naszej działalności, czyli projektowanie i budowa tych robotów mobilnych. Mamy w swojej ofercie robota, który potrafi przewieźć paletę z ładunkiem do 2 ton, ale także możemy na tym robocie zamocować dowolny układ wykonawczy, na przykład ramię robota albo przenośnik taśmowy, czy tam przenośnik rolkowy, czy podnośnik do palet. Mamy w firmie inżynierów, mechaników i automatyków, więc możemy zaprojektować urządzenie dedykowane konkretnie pod proces produkcyjny u klienta.
Mhm, jasne. Paluf też tutaj wpisuje się w ten trend, jak Smarter Ordering System Paluf wdraża, czyli taki system bezprzewodowych czujników, które komunikują się z centrum dowodzenia i automatycznie informują o tym, że należy uzupełnić poszczególne stany magazynowe.
Okej. No myślę, że to jest przyszłość też rozwoju fabryk. Instalacja coraz większej ilości czujników i integracja to w systemy ERP, czy w systemy jakieś MES do zarządzania produkcją.
Czyli jak rozumiem, że oprócz automatyzacji samej logistyki też wchodzi w grę automatyzacja produkcji.
Tak, oczywiście, no to podstawa. Czyli jeśli ktoś w danej firmie, w procesie ma jakieś proste stanowiska robocze z na przykład praską ręczną, gdzie operator ładuje komponenty ręcznie do praski i ręką za pomocą dźwigni wciska powiedzmy dwa elementy do siebie, to w przyszłości, myślę, w niedługim czasie firmy będą inwestowały w maszyny bardziej automatyczne, gdzie operator czy tam magazynier będzie przychodził na początku zmiany albo zasypywał tą maszynę komponentami, wciskał, uruchamiał maszynę i maszyna sama będzie produkowała części.
Tak, ale to też wiąże się między innymi z tym, że maszyna sama będzie, można powiedzieć sama, no, będzie musiała się sama umieć przezbroić na innego rodzaju komponenty. Tutaj w grę wchodzi na przykład też rozwiązania AI-linkowe, gdzie można w zasadzie dynamicznie zmieniać parametry czujników czy jakichś urządzeń.
Tak. No, bieżący trend w projektowaniu maszyn dąży do tego, że aby minimalizować czas przezbrojenia. Wiadomo, czas to pieniądz. I dąży do tego, aby zabudować w maszynach jak największą ilość czujników weryfikujących poprawność procesu czy jakość wyprodukowanych komponentów.
No dobrze, to jest automatyzacja procesów już produkcji. Konradzie, a co sądzisz na temat automatyzacji procesów biurowych?
Automatyzacja procesów biurowych też jest bardzo istotne, aby firmy wdrażały w swoich biurach automatyzację procesów biurowych, ponieważ to pozwala, aby pracownicy skupili się na tych najbardziej dochodowych czynnościach, najbardziej skomplikowanych i kreatywnych czynnościach, które trzeba wykonać. Natomiast oprogramowanie czy komputery wykonują wtedy te proste czynności powtarzające się, monotonne, których nikt nie chce, żaden pracownik nie chce wykonywać.
Czyli na przykład, rozumiem, wprowadzanie zamówień z PDF-ów, tak?
Tak, wprowadzanie wszystkich danych do komputera. Na obecnym etapie techniki można wczytywać PDF-y wprost do systemów SAP czy do systemów ERP. Jeśli firma wdroży u siebie jakiś system ERP do monitorowania produkcji, do zarządzania produkcją, wtedy to oprogramowanie zbiera wszystkie dane albo z maszyn, albo z tego, co zaraportują operatorzy na linii i menadżer produkcji czy dyrektor fabryki dostaje na ekran komputera wyniki produkcji, czy firma produkuje zgodnie z planem, czy są jakieś problemy na poszczególnych maszynach.
Coraz częściej chyba też wylicza się OEE, prawda? To też chyba jest coraz bardziej istotne dla klientów.
Tak. To jest kluczowy parametr efektywności danej maszyny, czy linii produkcyjnej i coraz więcej firm na to zaczyna zwracać uwagę. Żeby to zrobić, też ważne jest zaimplementować na maszynie odpowiednie produkty. Na przykład system IO-Link też ułatwia podłączenie maszyny do i sygnałów z czujników na maszynie do systemów ERP.
Zgadza się. No, także też warto wspomnieć o diagnostyce, tak, która pozwala też później ewentualnie szybko usunąć zaistniałą awarię.
Tak, i wysyłać sygnały do utrzymania ruchu, że coś niepokojącego się dzieje na maszynie. Również można automatyzować sprzedaż i marketing, to chyba oczywiste, przez zakup systemów CRM. Można automatyzować księgowanie, monitorowanie płatności. Wtedy księgowy nie musi przeglądać codziennie rachunku bieżącego, tylko robi to za niego system komputerowy i wysyła monity do klientów, a w skrajnych przypadkach blokuje wysyłki towaru do klientów, którzy mają opóźnione płatności. Można też coś, co my robimy już od jakiegoś czasu, automatyzować procesy projektowe, używając oprogramowania na przykład Bitrix czy Asana. W tym oprogramowaniu można sobie zdefiniować standardowy flow, jak ma być wykonywany projekt, rozpisać sobie kamienie milowe do każdego projektu i do każdej fazy projektów rozpisać akcje, które powtarzają się w każdym projekcie.
A czyli rozumiem, że też wtedy na każdym etapie projektu po prostu wiemy, w którym jesteśmy miejscu.
Tak, tak.
I kto jest odpowiedzialny za co?
Kto jest za co odpowiedzialny? Czy ktoś wykonał dane zadanie w terminie, czy był spóźniony, czy...
Jasne.
I wtedy kierownikowi czy pracownikom zwalnia się miejsce w głowie na to, że nie muszą pamiętać o tych zadaniach, tylko mają wszystko w jednym systemie.
I w zasadzie tak mi się wydaje, że w kontekście pracy zdalnej, wtedy kiedy pracownika nie ma w biurze, no to też właśnie to może służyć, aby po prostu też orientować się, czym ten pracownik zajmuje się, tak? Jeśli nie ma go w biurze, na którym jest etapie.
Tak, tak. No to jest świetne rozwiązanie w przypadku, jeśli firma jest zainteresowana do wdrożenia pracy zdalnej, ponieważ to umożliwia wyznaczania targetów i monitorowanie, czy te targety zostały wykonane, czy nie. A to jest kluczowe, aby monitorować pracę pracowników, którzy pracują z domu i wyznaczać im targety i patrzeć, czy te targety zostały zrealizowane.
Powiedz mi jeszcze, czy masz jeszcze jakiś pomysł, co firmy mogłyby właśnie zrobić kolejnego, co jeszcze nam pozostało, oprócz automatyzacji procesów logistyki, procesów biurowych, czy może jakieś zrzeszenia, czy...
Tak, coś co robią Niemcy bardzo, niemieckie firmy bardzo skutecznie i one są dobre w zrzeszaniu się, w tworzeniu jakichś izb, które później mają dużą siłę przebicia w lobowaniu urządzących na swoją korzyść. Na przykład w naszym przypadku firmy mogłyby stworzyć jakąś izbę producentów i przedstawiciele tej izby mogliby pojechać do Warszawy i powiedzieć: dzień dobry, potrzebujemy, aby przyjechało do nas więcej pracowników z innych krajów.
A czy są tego typu organizacje, które zrzeszają firmy podobne jak twoja?
Jeszcze się nie spotkałem, aby producenci maszyn się zrzeszyli w to, więc myślę, że to mogłoby być ciekawe działanie na przyszłość. Są wiadomo z jakichś związki pracodawców polskich, ogólnopolskie, ale nie ma jeszcze związku producentów maszyn przemysłowych.
Zastanówmy się może w takim razie, bo wiemy też, że czasochłonne są, przynajmniej do tej pory były dosyć czasochłonne wdrożenia już gotowych linii czy maszyn u klientów. One się wiązały też z długimi delegacjami. No jak doskonale wiemy, to są dosyć duże koszty i do pracodawców, zwłaszcza jeśli to są jakieś delegacje zagraniczne. No i wielu automatyków czy inżynierów, mechaników po paru latach takiej pracy no chętnie zamieniają na coś, gdzie jednak te delegacje albo są zminimalizowane, albo po prostu wręcz ich nie ma. I teraz pytanie takie, co my możemy zrobić, żeby te wdrożenia były krótsze?
Tak, automatycy po pewnym czasie, po kilku latach zaczynają narzekać na tą pracę w delegacjach. Z takich najprostszych rzeczy, które firma może zrobić, no to porządne przetestowanie maszyny przed wysyłką, czyli przeprowadzenie produkcji w zakładzie producenta maszyny kilkugodzinnej, najlepiej jednozmianowej. Przeprowadzenie też odbioru tej maszyny przez klienta, aby inżynierowie przeprowadzili taki wstępny odbiór podczas tej kilkugodzinnej produkcji, aby zweryfikowali, czy jakość tego wyrobu spełnia ich oczekiwania, czy czas cyklu jest osiągnięty. No i aby zgłosili swoje uwagi jeszcze w zakładzie producenta, aby producent miał możliwość usunięcia wszystkich pomyłek czy wykonania usprawnień jeszcze w swoim zakładzie i zminimalizować ilość tych prac, które są niezbędne do wykonania w zakładzie klienta końcowego. To jest taka najprostsza rzecz i sporo klientów z branży automotive zawsze to robi i to jest taki standard. Część klientów spoza tej branży nie praktykuje tego, a my ich zawsze nakłaniamy i przekonujemy ich, aby przyjechali do nas, aby przeprowadzić tą produkcję testową. Kolejną rzecz, którą można zrobić, to zainstalować na maszynie moduł zdalnego dostępu do maszyny.
Co umożliwia taki moduł zdalnego dostępu?
Taki moduł wpina się w internet albo przez moduł GSM, albo przez sieć Ethernet w zakładzie klienta końcowego. I ten moduł umożliwia automatykowi podłączenie się do maszyny z siedziby producenta maszyny. I po podłączeniu się do maszyny nasz automatyk może zdiagnozować obecny stan maszyny, wykryć jakieś błędy, czy nawet odczytać sygnał z każdego czujnika na maszynie. I przez to automatyk może powiedzieć do inżyniera u klienta końcowego, czy tam osoby, która obsługuje tę maszynę u klienta końcowego, co się, jaki błąd występuje na maszynie i może pomóc rozwiązać bardzo szybko problem, który zaistnieje na maszynie. Moduł taki też umożliwia zmianę, po prostu zmianę oprogramowania w maszynie. Można wgrać nowy program sterujący maszyną wprost z naszej siedziby do maszyny, co jest świetne właśnie w przypadku, gdy klient wykryje jakąś pomyłkę w programie.
Masz jeszcze jakiś pomysł, jak można by czas wdrożenia zminimalizować?
Tak, no z takich kolejnych, wydaje się, oczywistych punktów to jest rozwijanie kompetencji, inwestowanie w pracowników. Im lepszych ma się pracowników, tym szybciej oni są w stanie uruchomić daną maszynę, tym szybciej są w stanie rozwiązać problemy i życzenia, które się często pojawiają w zakładzie u klienta końcowego. No i oczywiście należy zapewnić pracownikom odpowiednie narzędzia, wszystkie narzędzia, które mogą potrzebować podczas uruchomienia takiej maszyny. Nie należy oszczędzać w obecnych czasach na narzędzia dla pracowników.
My działamy na naszym krakowskim podwórku. Jest to region, który słynie z dużej liczby firm IT i mam takie sygnały, że coraz więcej młodych ludzi woli wybierać właśnie działalność w IT, gdyż po pierwsze wynagrodzenia są sporo wyższe niż w przemyśle. Z drugiej strony w zasadzie delegacje, jeśli są, to są naprawdę ograniczone do minimum. Często nawet w ogóle ich nie ma. No i często się to wiąże z kompletnie elastycznymi godzinami pracy. No, ja rozumiem, że tutaj w branży budowy maszyn tego aż w taki sposób się nie da zrobić. No ale może masz jakieś pomysły, co zrobić, żeby jednak tych ludzi młodych zwłaszcza przyciągnąć tutaj do przemysłu, a niekoniecznie do pracy w IT.
Kilka rzeczy można wprowadzić. Tak. Pierwsza rzecz to umożliwić pracę hybrydową pracownikom. W naszej branży na przykład 2 dni praca zdalna z domu, 3 dni praca w siedzibie. To wszystko należy dostosować do specyfiki danej firmy. W niektórych firmach to w ogóle nie będzie możliwe. U nas jest to możliwe na przykład dla konstruktorów. Ciekawe i fajne projekty. To myślę, że w naszej branży, branży kreatywnej, której można sobie coś zaprojektować, później frezer to wyfrezuje i na końcu to się zmontuje i zacznie działać, to myślę, że to jest frajda.
Wydaje mi się, że ciekawą rzeczą jest też to, że to, co się zaprojektuje, to później widać gotowe maszyny, gotowe szpejo, które po prostu działa.
Tak,
dokładnie. A mam takie wrażenie, że często właśnie praca w IT jest się tylko w zasadzie trybikiem w dużej maszynie i tak naprawdę tego efektu swojej pracy nie widać.
Ja też nie jestem programistą, ale to co widzę, no to widzę jedynie kod na ekranie komputera, który nie jest za bardzo fizyczny i znika po chwili. Ale oczywiście no niektóre osoby to kręci i są programiści zapaleńcy, którym się to bardzo podoba.
Jasne.
Coś takiego.
Cóż jeszcze możemy zrobić tutaj, żeby przekonać ludzi do pracy w przemyśle, a nie w IT?
No można odczarować trochę tą pracę zdalną. 100% praca zdalna to też nie jest fajna rzecz, ponieważ w pracy w biurze można zbudować jakieś ciekawe relacje międzyludzkie, można poznać ciekawe osoby. Myślę, że to jest fajna odskocznia od pracy zdalnej.
Czyli po prostu taki dobry balans jest optymalny.
Tak, tak. No jak wszędzie. Trzeba znaleźć złoty środek. Kolejną rzecz, o której rozmawialiśmy, to automatyzacja procesów w firmie. Jeśli zaczniemy automatyzować procesy, firma będzie bardziej wydajna, będzie bardziej rentowna, więc będzie mogła płacić więcej dla swoich pracowników i może będziemy w stanie zniwelować tą różnicę, przynajmniej zminimalizować tą różnicę w wynagrodzeniach między pracy w IT a pracy w przemyśle. Praca w IT ma też swoje wady, o czym nie wszyscy wiedzą na początku. Wszystkim się wydaje, że to jest piękna rzecz. Siedzą sobie przed komputerem, klepię kod i zarabiam dużo pieniędzy. Natomiast jeśli chcesz być dobrym, bardzo dobrym programistą, to cały czas w IT musisz się uczyć. Mam znajomych, którzy pracują 8 godzin dziennie, ale później jeszcze 2 godziny później się siedzą i uczą się nowych technologii. Chcą być najlepsi w tej dziedzinie. Więc IT jest bardzo dynamiczna i tam bardzo szybko się zmieniają technologie. Dużo szybciej niż inżynierii mechanicznej i w robotyce. Negatywną cechą tej pracy w IT są problemy psychiczne pracowników. Dotarłem ostatnio do badań, które twierdzą, że 70% pracowników w IT odczuwa wypalenie zawodowe, a 10% ma depresję.
To sporo.
Tak, zaskoczyłem się bardzo.
Że to przecież takie... są w dużej mierze ludzie młodzi.
No i ostatnim punktem takim negatywnym, który może być zagrożeniem dla pracy programistów, to jest rozwój sztucznej inteligencji. Kojarzysz ChatGPT i to wszystko, co się dzieje z tym związane?
Tak, tak, tak. Mówi się o wielu zagrożeniach, niektóre są rzeczywiste, inne w dużej mierze wydumane, ale tak, temat jest nośny.
Tak, ChatGPT z jednej strony potrafi przyspieszyć pracę kilkunastokrotnie jakiegoś copywritera czy twórcy, natomiast no, myślę, że za jakieś 5 do 10 lat ten rozwój sztucznej inteligencji tak szybko pójdzie do przodu, że część prac programistycznych będą wykonywały sztuczne inteligencje. Już teraz ChatGPT potrafi napisać prosty kod czy tam prosty sterownik do jakiegoś napędu, więc za jakieś 5 do 10 lat po prostu ChatGPT cię zwolni.
O, no cóż, w takim razie nasz czas naszego wywiadu też dobiega końca. Proszę cię więc o krótkie podsumowanie.
Z wniosków, które się nasuwają, firmy powinny skupić się przede wszystkim na automatyzacji zarówno procesów logistycznych, na automatyzacji procesów produkcyjnych i procesów biurowych, przez co te wszystkie proste prace będą wykonywały za ludzi maszyny, a ci pracownicy, którzy do tej pory to wykonywali takie proste, nieefektywne prace, będzie można ich przesunąć do wykonywania jakichś bardziej marżowych zadań. No i pracodawcy powinni skupić się też na stworzeniu takiego środowiska bardziej przyjaznego dla pracowników, umożliwiania im pracy hybrydowej i wprowadzania elastycznego czasu pracy na takich zasadach, jakich jest to możliwe.
A co sądzisz na temat 4-dniowego tygodnia pracy?
No myślę, że to jest interesująca koncepcja, natomiast należałoby rozważyć, w których firmach jest to możliwe do wprowadzenia. Na pewno nie we wszystkich. Być może dałoby się coś takiego wprowadzić w firmach, które mają właśnie bardzo dobrze zautomatyzowane wszelkiego rodzaju procesy, gdzie ten efekt pracy nie jest aż tak bardzo zależny od ilości godzin, którą poświęci pracownik. Wiadomo, jeśli automaty podnoszą wartość danego produktu, a bez zaangażowania człowieka, wtedy są to mniejsze koszty dla pracodawcy i pracodawca jest w stanie sobie pozwolić na coś takiego. Natomiast w niektórych firmach póki co nie będzie to możliwe, ponieważ te firmy z automatu przestałyby być konkurencyjne i wypadłyby z rynku.
Konrad Gongor, Prasem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Podcast powstał przy okazji świętowania 25-lecia działalności firmy. Serdecznie dziękujemy za słuchanie i zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami serii.